This holiday season, many kids will spend their holidays at Children's National Hospital while they courageously battle illness and injury. Give them a reason to believe. Donate today at childrensnational.org/holiday.
Hej, 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 z tamtej strony.
Piotr, a z tamtej strony Michał.
Tak, to ja. A dzisiaj porozmawiamy sobie o albumach z lutego, bo pora sobie odpowiedzieć na pytanie nie tyle czego słuchać, ale...
Czego warto posłuchać, to jest po prostu nasz comiesięczny przegląd premier. W skrócie, mamy dla Was po 5 albumów, nasi patroni dostają poszerzoną pulę na maila, a tutaj skupiamy się na esencji, na tym, co naprawdę najlepsze. Nie będzie z nami tym razem Tomka i Tomek postanowił zrobić sobie trochę przerwę od opowiadania o muzyce, ale mamy nadzieję, że szybko do nas wróci, że życie mu na to jak najszybciej pozwoli. Mamy za to dwie płyty od Staszka.
I przypominamy o playliście, gdzie znajdziecie nie tylko utwory z albumów, o których tutaj mówimy, ale również utwory z albumów, na temat których patroni przeczytają, bo dostaną od nas ten newsletter, powiedzmy.
Jak jesteście okropnymi leniami, to w ogóle nie oglądajcie tego filmu, po prostu kliknijcie sobie playlist. Ale miło nam będzie, jeśli wysłuchacie nas do końca.
Bo Piotrze, co masz jako pierwszy dzisiaj, jaki pierwszy album masz na dzisiaj dla nas?
Dzisiaj jako pierwszą płytę przygotowałem Tape 5 autorstwa Daniela Spaleniaka. Autorski album, który wymyka się tak naprawdę klasyfikacji gatunkowej. Trochę jest tu psychodeli, trochę jest tu ballad a la Leonard Cohen, troszkę może neofolka, amerykany. Jest to bardzo autorskie granie, które właśnie się wymyka tym szufladkom i postanawia Was zabrać jakąś podróż. Jeśli miałbym jednym słowem określić klimat tego albumu, to byłby to dym. Po prostu ta płyta się snuje powoli, jakby... jakiś opar na tle reflektorów, albo gdy jesteście właśnie w jakimś zadymionym barze, pijecie powoli sobie whisky i oglądacie, jak jakiś projektor wyświetla przed wami na ścianie ferie barw, które po chwili zaczynają układać się w kształty, te kształty zaczynają się układać w jakąś historię i część jest bardzo oczywista, część musicie sobie dopowiedzieć sami w głowie. Spaleniak tutaj deklaruje już na wstępie, już w notce prasowej, że ma to być właśnie album nawiązujący bardzo do lat 60., przynajmniej jeśli chodzi o sposób snucia narracji, o to, że każdy odejście od singlowości, ale właśnie stworzenie jakiejś wspólnej przygody dla słuchacza i cholera, no tak jak zazwyczaj z dużym dystansem bardzo podchodzę do tych notek prasowych, to tutaj wydaje mi się, że uchwyciło to esencję tej płyty właśnie. Ta podróż, do której jesteście zapraszani jako słuchacz. Ta, lata 60. są tutaj oczywiście bardziej umowne. Jeśli już, to dużą siłą tej płyty jest dla mnie to właśnie, że trudno ją określić, trudno ją przypisać do jakiejś określonej ery muzycznej. Tutaj pan Daniel bardzo obficie czerpie z różnych inspiracji, które są rozrzucone naprawdę po całym makrokosmosie muzyki.
Ode mnie również mozaika, również kolorowa, tym razem bardziej... jeszcze ambitna. Mowa oczywiście o Black Country New Road i następcy debiutu Ants From Up There. There. Zaledwie rok po debiucie For The First Time i już następca tego debiutu. Album jeszcze bardziej ambitny, jeszcze bardziej dopracowany, jeszcze fajniejszy i nie miałem go w ogóle ochoty słuchać w tym miesiącu.
Poważnie?
Poważnie. Czemu? Nie byłem w stanie się zabrać za takie ozdobnikowe, takie bogate formy. Trudno mi się było w nie zagłębić, a no jednak muzyka Black Country New Road do najłatwiejszych, najbardziej minimalistycznych nie należy. Jednak
jasne.
Nie mam wątpliwości, że to będzie album, który będzie mi się bardzo podobać, kiedy przyjdzie ten czas do słuchania go, bo te utwory mi się już podobają, jak ich słucham. Bardzo mi się podobają, ale nie mam ochoty na razie do nich wracać.
Nie ten vibe.
Ale jeśli weźmiemy na bok ten, powiedzmy, mój vibe z lutego, vibe z początku marca, to no jest tutaj dużo świetnej muzyki, jeszcze więcej klezmerskich inspiracji, jeszcze mniej slint, jeśli kiedykolwiek byliście tą osobą, która mówiła, że to jest kopia slint, to tutaj po raz kolejny udowadniają, że tak nie jest, bo udowadniali już na debiucie. Jeśli tak mówiliście, to po prostu nie macie racji. Oczywiście. Jestem w stanie się tylko zgodzić z panem Antonim Fantano, który twierdzi, że to jest indie rock opera. Taka solidna na miarę 2022 roku. Jest to solidny album, jest to rzeczywiście trochę opera, więcej jest tutaj smutku może, więcej takich przemyśleń, wchodzenia wewnątrz, a mniej tego rozedrgania, który prowadził nas przez ten debiut, a tutaj więcej jest
no właśnie,
różnorodności.
Powiem Ci, że mi tej płyty słuchało się dużo bardziej komfortowo niż debiut. Może mniej ją zapamiętałem, ale dużo łatwiej mi weszła, że tak powiem. Właśnie ja ją odbieram jako dużo bardziej progrokową w tym klasycznym sensie, może wczesnego Genesis, Wondergraph Generator i tak dalej. Przez to jakby dużo łatwiej było mi się do niej dostroić. Nie miałem właśnie takiego poczucia dyskomfortu, napięcia jakiejś takiej kwasowości, jaka towarzyszyła debiutowi. Może to jest właśnie kwestia tej narracji, że jest ona bardziej operowa, a mniej właśnie, mniej uncut gems, że tak powiem.
O,
no to tyle ode mnie.
Możliwe. To teraz coś od Staszka.
Cześć, z tej strony Staszek i pierwszym z dwóch albumów, o których chcę dzisiaj powiedzieć, jest Revel in Time od projektu Ariana Lucasena Star One. Jest to trzeci album Star One, jednego z wielu projektów Ariana Lucasena i jest to prawdopodobnie najbardziej wyróżniający się album z całej dyskografii tegoż konkretnego projektu. Ariana Lucasen, jak część z Was pewnie wie, jest bardzo zapracowanym i bardzo takim produktywnym wręcz można byłoby powiedzieć muzykiem, dlatego że praktycznie nie ma roku od wczesnych 2000 lat, żeby nad czymś nie pracował, czy czegoś właśnie nie wydawał. No i Star One to był jeden z wielu jego projektów, nad którymi pracował równocześnie, pracując też nad Irionem, czy a wcześniej jak jeszcze istniało nad Stream of Passion i wieloma innymi projektami. Jeśli chodzi o formułę, Star One zawsze był projektem chyba najbardziej bezpośrednim, dlatego że nie były to takie wielkie przaśne historie jak w Irionie, nie był też jakiś to koncept taki bardziej gotycki, bardziej skierowany w stronę publiki, nie wiem, With Temptation w postaci Stream of Passion. Był to bardziej taka celebracja sztuki, a przede wszystkim celebracja popkultury właśnie za pomocą muzyki. Oba poprzednie albumy w dużej mierze po prostu powielały ten sam schemat. Było czterech wokalistów, którzy się udzielali, czyli Damian Wilson, Dan Swanson, Floriansen oraz Russell Allen. No ale na tym trzecim albumie Ariana Lucasen zdecydował się trochę złamać tę formułę i mam wrażenie, że trochę bardziej przyłożyć, powiedzmy, ten nacisk na to brzmienie, które chyba ludzie najbardziej rozpoznają, czyli Arion. I pojawili się tacy wokaliści gościnni jak Roy Khan czy Jens Johnson. A jeśli chodzi o muzyków, to między innymi jednym z gościnnych muzyków jest Steve Vai. I faktycznie, jak się słucha tej płyty, to gdyby nie fakt tego, że jest podpisane, że jest to Star One, to by można było pomyśleć, że jest to nowy Arion. I nie wydaje mi się, żeby to było złe rozwiązanie, ze względu na to, że przynajmniej dla mnie personalnie ostatnie płyty Irionu nie były aż tak wyjątkowe jak The Human Equation, ale być może to jest to kwestia tego, że The Human Equation chyba jest obłożone klątwą dla mnie, bo nie wyobrażam sobie, że mógłby powstać lepszy album od Iriona. To tak, ten Star One'owy jest bardzo blisko. W sensie, może nie na tyle blisko, żebym powiedział, że są niemal na równi, ale jest to faktycznie bardzo porządny album z tym typowym Irionowym zacięciem, że za każdym razem jak słuchamy, to wygrzebujemy gdzieś tam kolejne elementy, ta wielorakość płaszczyzn muzycznych, z którymi się stykamy w trakcie słuchania tych utworów, te fenomenalne harmonie wokalne, bardzo fajnie zaaranżowane, w ogóle są wokale na tej płycie, to chyba są jedne z lepszych wokali, jeśli chodzi o projekt Iriona, jakie słyszałem, jeśli chodzi o samą aranżację i jest to magiczno-kosmiczne brzmienie, które, do którego Arian nas przyzwyczaił. Ja na pewno będę wracał do tej płyty wielokrotnie, dlatego że po prostu no, inwokuje ona takiego starego ducha Iriona, który właśnie najbardziej pamiętam z czasów The Human Equation i cieszę się, że Arian dalej potrafi pisać takie fajne, przebojowe płyty.
A ode mnie Immolation z albumem Acts of God. To jest już nie wiem, która płyta Immolation. Nie jest to szczególnie istotne. Jest to już chyba kilkunasta ich płyta, ale mówiąc szczerze, oni się chyba na pewno. Na pewno się nigdy nie splamili nagraniem słabej płyty. Nie inaczej jest w tym przypadku. Dla mnie poszczególne płyty Immolation przede wszystkim rozróżnia mnie nie jeśli chodzi o styl grania, ale o brzmienie, jakie udało się zespołowi wypracować. Moje ulubione Immolation to jest ta ten wczesnośrodkowy okres, mniej więcej od Failures of Gods do Unholy Cult. To są takie najbardziej dla mnie dorządzone płyty. I tutaj podoba mi się, że mimo tego, że słychać, że to już jest to nowoczesne Immolation, wyposażone w nowoczesny, dobry sprzęt, odpowiedni budżet na nagrania i tak dalej, to mimo wszystko w porównaniu do Atonement czy Kingdom of Conspiracy udało się to brzmienie trochę zabrudzić, udało się mu trochę dodać tego puncha i jeśli chodzi o to najnowsze wcielenie, no wydaje mi się, że to jest mój ulubiony album Immo, po prostu. Płyta, której totalnie warto posłuchać, zespołu, który mam wrażenie, że cholera, z jednej strony jest bardzo doceniany przez metalowców, a z drugiej strony nigdy nie dane mu było być taką gwiazdą i jak DSI chociażby, czy Cannibal Corpse i umówmy się, już nigdy nie będzie, to nie są te czasy, oni też nie są w tym wieku, żeby zupełnie stawiać wszystko na jedną kartę, ale cholera, to jest muzyka grana cały czas z ogromną pasją, z doświadczeniem rozumianym właśnie w najlepszy możliwy sposób, gdzie przez lata człowiek nie dziadzieje, ale po prostu uczy się wyciągać maksa ze swoich możliwości i umiejętności. To jest Immolation, chyba w najlepszym możliwym wydaniu, jakim mogliśmy dostać w 2022 roku.
Powiem ci, że to, co ty z kolei przed chwilą powiedziałeś na temat Immolation, w sporym stopniu oddaje to, co można powiedzieć na temat Napalm Death i ich najnowszej epki, której nazwa wyświetla się teraz na ekranie, chyba że słuchacie nas na Spotify, to wtedy się nie wyświetla. Może powiem.
Jest dość długa.
Resentment is always seismic. A final throw of throws EP. I nawet kiedy Napalm Death wrzuca materiały, które są powiedzmy odrzutami albo nagranymi utworami przy okazji innego albumu, to udowadniają, że się przy tym po prostu dobrze bawią i że nie zamierzają osiąść na laurach, że wciąż ten ich styl do przodu, że wciąż jest w nich dużo iskry i dużo zapału do tworzenia nowej muzyki, że brzmienie ewoluuje i że sięgają po nieoczywiste covery. Tutaj mamy do czynienia z dwoma, trzema coverami na tym albumie. Zwłaszcza urzekł mnie jeden. Jest to People Pie, czyli cover utworu Slab z wykrzyknikiem. I cieszę się, że zachowane tutaj zostały te charakterystyczne chórki w tle, takie nieoczywiste dla muzyki Napalm Death, a sam Slab i sam ten utwór jest szalenie fascynujący, nawet jak na współczesne czasy, mimo tego, że pochodzi jeszcze z lat 90. bodajże. Świetna rzecz, wyprzedzająca swoje czasy, będąca z jednej strony trochę industrialnym metalem, rockiem, z drugiej strony gdzieś tam już odwołująca się do nawet dżentu, do tych progresywno-dżentowych rzeczy, które dopiero, nawet dekadę chyba później, nawet nie dekadę, kilka dekad później dopiero się na dobrą sprawę zaczną.
No, to jest
zaczną.
Śmiało zbudowany most, ale wiem o co ci...
Czy ja wiem, czy tak śmiało, w każdym razie brzmienie jest takie, że po prostu Slab, a jeśli chodzi o Napalm Death, no to tutaj ta przygoda jest taka typowo mixtape'owa, epkowa, taka rozrzucona, ale te utwory sprawiają mimo wszystko dużo, dużo radości, zwłaszcza te covery nagrane w tak nieoczywisty sposób, a z drugiej strony słucha się tego, wie się, że to jest Napalm Death i morda się sama cieszy, bo brzmi to świetnie.
No dobra, to teraz coś od Staszka.
Drugą płytą, o której chcę porozmawiać, chociaż tutaj nie za dużo powiem, dlatego że nie chcę zdradzać tego, co z Tomkiem przygotujemy na naszą nierecenzję tego albumu, jest Blood Incantation Time Wave Zero. Generalnie Blood Incantation w 2019 roku wydało bardzo fajną eksperymentalną death metalową płytę Hidden History of the Human Race i kiedy usłyszałem, że wydają nową płytę, spodziewałem się, że po prostu po raz kolejny zetkniemy się z takim bardzo fajnym, kosmicznym, trochę bardziej takim eksperymentalnym death metalem. Jak skończyłem słuchać tej płyty, to raczej poczułem powrót do tego, czego słuchałem, jak jeszcze byłem mały i grzebałem w kasetach ojca, czyli takie rzeczy jak Electronic Meditations czy Stratosphere od Tangerine Dream. Jest to niesamowite, jak zespół, który przede wszystkim kojarzymy właśnie z tego brzmienia death metalowego, jak, powiedzmy, to wręcz nawet jest to trochę takie metaforyczne, że na razie zetknęliśmy się z tym elementem Blood w ich nazwie, powiedzmy, a teraz mamy do czynienia z tym Incantation. Płyta jest magiczna, jest bardzo wciągająca, jest niesamowicie, jeśli chodzi o atmosferę zbudowana, jeśli chodzi o kompozycję, to bardzo na wierzchu widać, czym się inspirują. I na pewno na ten temat więcej powiem, jak już z Tomkiem zabierzemy się za recenzję tego albumu, ale no jest to coś, co wydaje mi się, że jest konieczne do przesłuchania, szczególnie chociażby, żeby mieć to takie, powiedzmy, zestawienie, to starcie się tych dwóch twarzy zespołu. Szczególnie wtedy, kiedy na razie kojarzymy tylko jedną, tą pierwszą, tą bardziej brutalną, bardziej bezpośrednią.
A skoro już mówimy o rzeczach, od których morda się sama cieszy, to miałeś okazję może słuchać tego nowego albumu Matta Pajka?
Słuchałem kilku utworów i no, nie wiem, ja mam tak z Mattem Pajkiem, że on jak nagrywa te swoje solowe rzeczy i nagrywa z High on Fire, no to są rzeczy, do których może się nie zawsze uśmiecham, ale zawsze mam takie poczucie I tutaj mam wrażenie, tak, że trochę z tego i z tych tematów kosmiczno-foliarskich trochę zjechał, a wjechał bardziej w tematy ponownie kosmiczno-foliarskie, ale trochę bardziej na luzie. Trochę bardziej kwaśne, trochę bardziej po pewnych rzeczach, które kładzie się na języku.
Dokładnie, no i w tym całym kwasowym tripie jest to płyta z Mattem Pajkiem w pewien sposób chyba bardziej wychillowanym właśnie, który nie tylko łapie dystans, ale też udaje mu się trochę odpocząć od ciężaru bycia Mattem Pajkiem, no, który jest zapewne niebagatelny i tylko Matt Pajk jest go w stanie udźwignąć i to też nie zawsze. Płyta, no właśnie jak kalejdoskop, pokazująca jego dotychczasowy dorobek, bo znajdą się tu już faktycznie takie motorheadowo-stoner dumowe riffy. Znajdą się tu też nawiązania do tych bardziej psychodelicznych okresów Sleep. A jest też coś takiego jak otwór Land, gdzie wjeżdża takie właśnie, jak to nazwać, stoner country?
A.
No i tutaj Matt Pike właśnie całą płytę bije się z tym automatonem, jak to powiedział, wielkim robotem, który reprezentuje świat. I jest to walka, którą ogląda się naprawdę przyjemnie, chociaż wiadomo, że ze światem każdy z nas i tak w końcu przegra.
Jak się przypomniał jakiś wywiad z Mattem Pajkiem, gdzie on mówił jakieś swoje teorie na temat Biblioteki Aleksandryjskiej. To jest człowiek, którego...
Czy to jest reboot Indiana Jonesa, jakiego potrzebujemy? Matt Pike i Biblioteka Aleksandryjska na przykład?
No na przykład.
Ja bym wolał. Do oglądania po raz któryś już Harrisona Forda.
Któremu się już nawet nie chce. Mi się za to chce mówić o nowym Metronomy i jest tutaj również przyjemnie, jest pozytywnie, jest to muzyka, która dostarcza witaminy D zimą, a w lecie jeszcze bardziej ogrzewa, ale ogrzewa tak przyjemnie, tak wiecie, okularki, drinki i Off Festival, grają na Off Festivalu, to warto wspomnieć. Jeśli pogoda dopisze na Off Festivalu, może być przyjemnie, bo jest to bardzo przyjemny album, najprzyjemniejszy album Metronomy od dawna, bardzo dawna.
No dobra, tak mówimy o rzeczach przyjemnych, trudno mi nie wspomnieć tutaj o albumie Znój projektu Zguba. I okej, gdy pewnie widzicie to okładkę, to myślicie sobie o jakichś koszmarnych black metalach, które otulą was ścianą dźwięku, będą atakować wasze zmysły. Zresztą ta okładka, prawda, nieprzyjemna, taka... zresztą w połączeniu z nazwą Znój, Zguba. No nie zwiastuje to niczego dobrego, ale... Jesteście w błędzie. To jest muzyka, która będzie leczyć wasze rany. To jest trzecia część ambientowej trylogii. Wcześniej mieliśmy do czynienia z płytami zatytułowanymi Potwarz i Pomór, a więc równie wesoło, które nie tyle eksplorują może właśnie to, co się dzieje w tytule, ale stanowią pewne lekarstwo na te stany. Właśnie z tego, co rozumiem, to autor nagrywał to właśnie, będąc w stanie totalnego zmęczenia, takiej odklejki, gdy już naprawdę nie wiecie, czy ciało zaczyna was zawodzić i zaraz zaśniecie, czy już śpicie i po prostu śni wam się tak koszmarny sen. Muzyka dla ludzi totalnie zmęczonych życiem, którzy potrzebują tej chwili oddechu, żeby po prostu się położyć, żeby to wszystko na chwilę przestało trwać. To jest ambient może nie bardzo wyszukany formalnie, ale operujący takimi brzmieniami, które naprawdę sprawią, że poczujecie się po prostu lepiej, jeśli zaliczacie się do ludzi właśnie bardzo zmęczonych życiem albo targanych przez bezsenność. Właśnie jeśli czujecie na co dzień ten znój, to odnajdziecie tutaj, mam wrażenie, jakąś emocjonalną koneksję, która pozwoli wam troszkę zrzucić to z siebie, trochę strzepnąć ten kurz sandałów i udać się w bardziej przyjazne miejsce.
To jest przyjemna wizja. Ojej, no to teraz no ja mam rzecz, która nie jest przyjemna w sensie tekstowym, ale jest przyjemna w sensie muzycznym. Mowa o polskim emo spod znaku zespołu Lochy i Smoki i spod znaku Mogłem zostać w domu i grać w gry. Jeśli mielibyśmy określać stan polskiego emo tym albumem, to byłby to stan bardzo dobry. Chociaż, no nie powiem, jedna rzecz, co mam za złe chłopakom, musieliśmy czekać ponad rok na ten album od czasu ukazania się pierwszego singla, który jest na ostatni na tym albumie. W każdym razie, jak muzycznie jest, to sobie sprawdźcie, zadanie domowe, a jak tekstowo jest, no to bywa brutalnie, jak chociażby w Krukach, no ale jest poza tym spora dawka takiego rozczarowania, oczywiście. W sumie jest jeszcze nadzieja, ale ta nadzieja jest już tak z przyzwyczajenia, a nie bo w sumie coś tam się tli, jest jakiś punkt jasny na horyzoncie, tylko dlatego, że właśnie no
jeśli
jest.
Podszyte jest to świadomością, że nawet jakbyście w domu zostali, w te gry grali, to to już nie byłaby ta satysfakcja, co kiedyś, gdy byliście dzieckiem no, albo nastolatkiem.
Nie ma co wracać do tych starych gier, bo się rozczarujecie. Chyba, że się nie rozczarujecie, wtedy jak najbardziej warto do nich wracać. Chyba, że jest to FIFA, to nie warto grać w ogóle.
Mocna opinia. To pozostałych trzech widzów jeszcze nam wyalienowałeś, jakich mieliśmy.
My przepraszam najmocniej, ale o grach sobie rozmawialiśmy. Co to był za miesiąc? Nadrabiajcie oczywiście ten materiał, tylko tam sobie kopaliśmy w ziemi. Dobrze, to jeszcze jeden album od ciebie, jeden album ode mnie. Lecimy.
Ode mnie w takim razie Zeal and Ardor z albumem Zeal and Ardor. Kurde, no to już jest trzeci album tego projektu i wydaje mi się, że Manuel Ganie, no cały czas, kurde, jednak jednak się miota. Jednak próbuje cały czas znaleźć to swoje brzmienie. Nie wiem, czy jest coś, w czym czuję się tak naprawdę w 100% komfortowo. Bo są na tym albumie naprawdę świetne piosenki. Te takie bardziej wpadające w miękką alternatywę, trochę podszyte elektroniką, ze świetnymi, naprawdę nośnymi refrenami. A z drugiej strony cały czas ogląda się przez ramię, ogląda się na te początki projektu, które chyba będą się za nim, jeśli mielibyśmy oceniać po tej płycie, jeszcze trochę ciągnąć. Mamy tutaj trochę takiego gitarowego grania, już tym razem nie tylko black metalowego, ale padającego w metalcore, może nawet melodyjny death metal. Niestety wydaje mi się, że zagrany bez smaku. Cholera, jestem tą płytą trochę rozczarowany, trochę zbudowany, bo po epce Wake of Nation byłem pewien, że to jest właśnie ten kierunek, wiesz, że on znalazł sobie tą niszę, wie, co chce z tym robić, a tutaj ta płyta pokazuje, że nie do końca, że ciągnie wilka do lasu cały czas, ale wilk nie wie, gdzie ten las. Nie do końca orientuje się, które drzewo jest które, no.
No niestety, no strasznie.
Duży potencjał. Kilka rzeczy na pewno tutaj trafia na playlistę rzeczy, do których będę wracał, ale są też kawałki, no, do śmieci po prostu. No, tyle. Dajcie znać, jak wam się podobał ten album.
Jest przepotwornie niekonsekwentny na tym albumie i może warto by było, żeby po prostu siadł trochę dłużej z jakimiś zdolnymi muzykami, jakimś zdolnym producentem. Siedli sobie, porozmawiali na początku przede wszystkim i pomyśleli, hej, jak co gramy, to w sumie fajnie jest. Co tam wychodzi?
Jakby nie wierzy, wiesz, w swoje siły po prostu, właśnie. Jakby to cały czas było takie myślenie, kurde, no już troszkę się wybiłem właśnie na początku, tym trochę żartobliwym projektem, trochę na poważnie wśród publiczności metalowej, no to głupio byłoby ten kapitał zupełnie pogrzebać i iść właśnie w te piosenki. No nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, co czas przyniesie. Mam nadzieję, że Manuel tutaj będzie robił to, co mu oczywiście sprawia najwyższą przyjemność, ale też coś, z czym będzie się czuł tak no, naprawdę komfortowo i że to będzie zjadliwe muzycznie, no. Bo potencjał jest naprawdę, tylko no, dobra.
Dobra, od Manuela do Bunuela, Bunuela, Killers Like Us, takie Daughters, ale bez przemocowców w zespole, przynajmniej mam taką nadzieję. No słychać tutaj te echa Daughters, taki łącznik trochę pomiędzy ostatnim Daughters, a przedostatnim, i to są też również moje dwa ulubione albumy Daughters, którego przez ostatni czas nie byłem w stanie słuchać, myśląc o człowieku, który tam śpiewa, ale tutaj Bunuel, słychać te podobieństwa, ale z drugiej strony słychać taką charyzmę również wokalisty grupy, który też się udziela w Oxbow, tak by the way. To są już muzycy, którzy mają jakąś pozycję ugruntowaną, którzy są znani ze swojej charyzmy, którzy są znani ze swojej silnej songwriterskiej ręki i tutaj w sumie to, czego się mogę przyczepić, to, że te utwory jakoś tak pod kątem miksu są dziwnie zrobione, że ta głośność skacze, raz jest głośno, raz jest cicho. Nie wiem, o co chodzi. Słuchałem sobie tego albumu, mam wyłączoną tą opcję na Spotify, żeby mi normowało dźwięk do tego jednego poziomu, bo wychodzę z takiego wniosku, jak ktoś chce, żeby miało być coś głośno, to będzie głośno, a ktoś ma być cicho, to będzie cicho, nie? Nawet jeśli by to miało mi wybuchnąć w słuchawkach, ale tutaj mam z kolei wrażenie, że słucham, jest głośno, potem nagle jest cicho i potem znowu jest głośno. To ma tak być? To takie trochę dziwne, ale jeśli chodzi o warstwę muzyczną, no to jest to po prostu taki noise podszyty znowu dziwnymi trochę gitarami, dziwnymi efektami, trochę czasami się snujący, czasami wrzeszczący, ale nie jest to noise, którego głównym celem jest atakowanie dużą ilością dźwięków naraz, głośnych, szybkich, chaotycznych. Nie. Przez większość czasu nie? Zwykle nie? Raczej nie. No, chodzi o tworzenie takiego swego rodzaju rytuału, takiego noizowego rytuału. No to zamykamy ten temat. Temat lutego. Twój ulubiony album z lutego?
Zdecydowanie jest to Znój od Zguby. Totalne lekarstwo i chyba no, jedna z mocniej, intensywniej słuchanych przeze mnie płyt w tym miesiącu. Obok płyty, o której Staszek też wam opowiedział, czyli Time Wave Zero od Blood Incantation, to dwie płyty ambientowe, które totalnie ratowały mnie o 3 nad ranem, tudzież 4 i pozwalały jakoś zasnąć.
Ambientolurgia poleca. Tymczasem ode mnie chyba jednak Black Country New Road. Tak się zastanawiałem, czy nie Napalm Death. Ale no z drugiej strony słucham tego Black Country New Road i mimo, że na razie nie mam ochoty do niego wracać, to po prostu słucham tych piosenek i one są fajne, one są super, one są naprawdę świetnymi utworami i uważam, że to jest jeszcze lepszy album niż debiut, a debiut również bardzo lubię i był u mnie w topce i zresztą recenzja, no to, tak, to już mówiłem. Ale
czyli
tak,
nie ulubiony,
Black Country
a
Rose.
Najlepszy, tak? Z lutego.
Znaczy myślę, że jest też ulubiony, ale po prostu nie jest na ten moment. Także Black Country New Road, Ends From Up There i Zguba, Znój, Znój, Zguba.
Zguba
to są tego miesiąca. Certified Hood Classic. I żegnamy się z wami. Na ekranie wyświetlają się osoby, które wsparły nas na Patronite.
Dziękujemy im serdecznie.
Przypominamy również, że na naszym Facebooku w przypiętym poście znajdują się linki do wydarzeń, do akcji, przez które możecie wspierać Ukrainę, możecie wspierać uchodźców, uciekinierów z ogarniętej wojną Ukrainy. I przypominamy, warto to robić, róbcie to. To jest teraz największy priorytet, nie jakieś patronajty. Oczywiście naszym patronom dziękujemy. I z wami, mamy nadzieję, widzimy się już niedługo.
W lepszych czasach. Cześć.
Add sparkle to your holidays with Boon & Sons Jewelers. A burst of color for festive holiday occasions and unique gifts they'll treasure forever. Boon & Sons Jewelers in Chevy Chase, D.C. and McLean, and virtual shopping experiences by appointment at boonandsons.com.